Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Dziś w naszym studiu dyrektor poznańskiej delegatury NIK Marcin Stefaniak. Witam Pana serdecznie w naszym studiu.
Dzień dobry.
To może o tym, czym się zajmuje NIK Poznański za chwileczkę, bo to jest ciekawy temat i pewnie mnie najbardziej ciekawi, ale zapytam najpierw o to ogólne zamieszanie wokół Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ mam wrażenie, że w tego typu służbach czy instytucjach, im mniej się mówi o danej instytucji, tym lepiej. Mam takie wrażenie, że ta praca chyba lepiej wtedy wygląda, jeżeli tiszę budziesz, dalszy idziesz.
No to różnie można do tego podejść, bo uważam, że jeżeli mówimy o tym tak zwanym zamieszaniu.
Tak zwanym zamieszaniu,
to one ma swoje też plusy, bo NIK przez ostatnie chyba 2 lata jest cały czas na topie, jeżeli chodzi o media.
No na pewno jestem przekonany,
że znaczna część naszego społeczeństwa dowiedziała się, że taka instytucja jak NIK istnieje i mniej więcej co robi. Z punktu widzenia PR-owskiego to jest niezłe osiągnięcie. Podejrzewam, że w normalnym świecie by to kosztowało miliony, osiągnięcie takiej rozpoznawalności.
Panie dyrektorze, ale jeżeli mamy sytuację, na przykład szef NIK-u Marian Banaś składa doniesienie na wiceprezesa NIK-u Tadeusza Dziubę o popełnienie przestępstwa. Ten mu się rewanżuje tym samym i też składa doniesienie na Mariana Banasia. No to takie sytuacje sprawiają, że trudno chyba, żeby ta instytucja funkcjonowała zupełnie normalnie. Czy to się przekłada na pracę także delegatur, czy w ogóle Najwyższej Izby Kontroli?
Powiem panu z zaskoczeniem, znaczy ja to obserwuję z troszeczkę innego pułapu, ponieważ ja w NIK-u pracuję od 4 lat. Wcześniej pracowałem w IPN-ie i ta instytucja też miała swoje turbulencje medialne, może w ten sposób to określę. Ale NIK jest tak ustabilizowaną instytucją, że to tak zwane zamieszanie, o którym teraz mówimy, nie przekłada się według mnie w żaden sposób na pracę kontrolerów. Tutaj każdy wie, co ma robić, każdy wie, jakie kontrole są przed nim, jakie kontrole musi wykonać, w jakim czasie musi to wykonać. I ta praca, to zamieszanie nie ma żadnego wpływu na pracę tą w terenie, którą wykonujemy.
No tak, pan w terenie był do tej pory w Szczecinie. Od niedawna jest pan w Poznaniu.
Od miesiąca.
No i schodzi pan do placówki, w której jednym z szefów był kiedyś Tadeusz Dziuba. A na pewno może to wyglądać tak, że pewnie też ma i dużo znajomych tutaj. Jak to wygląda? Nie jest tak, że przychodzi pan, mówię, ci są od Banasia, ci są od Dziuby i pan musi się w tym wszystkim połapać?
Powiem panu w ten sposób, że na to nie pomyślałem. To jest tak, że jak ja przyszedłem miesiąc temu do tej delegatury, to oczywiście znałem opinię o delegaturze. One są bardzo dobre, tak? Mówię o tych opiniach wewnętrznych.
To jest jedna z większych delegatur w Polsce.
Jedna z większych w Polsce. No tak naprawdę Poznańskie to jest Wielkopolska to jest 1/10 naszego kraju, tak? Z punktu widzenia gospodarczego, jak i społeczeństwa i całych struktur administracyjnych. Nie znałem ludzi w delegaturze i powiem tak, mnie to w żaden sposób nie interesuje, kto jest od kogo.
Przekłada się to?
Nie i nigdy takiego podziału nie robiłem i nie będę robił. Naprawdę nie ma to żadnego wpływu na to, jak funkcjonuje ta delegatura.
A to nie jest trochę tymczasowa sytuacja? No bo przed programem wszedłem sobie na stronę Najwyższej Izby Kontroli, no i patrzę na dyrektorów oddziałów. PO, więcej niż połowa, między innymi pan jest również pełniącym obowiązki szefa delegatury. To taka jakby tymczasowość tej sytuacji.
Zgadza się. Pełnienie obowiązków rzeczywiście jest formą tymczasowości, tak? I daje takie poczucie tymczasowości. I chyba nikt tego nie ukrywa. Aczkolwiek z drugiej strony ta forma funkcjonowania w polskiej administracji dotyczy większości urzędów. Łącznie z prokuraturą, jak sobie spojrzymy. PO jest powszechne. Są różne tego powody. W naszej ustawie wpisane jest rzeczywiście, że jest konkurs na stanowiska dyrektorskie, ale nie jest określone, w jakim czasie prezes musi ten konkurs ogłosić.
Czyli to jest taka wieczna powszechność? Można latami być takim powszechnym? Bo to polska specjalizacja.
Niektórych znam takie sytuacje, nie mówię o NIK-u, tylko o innych instytucjach, tym bardziej na przykład w samorządach, gdzie ludzie pełnią obowiązki po kilkanaście albo kilka, po 20 lat.
To ja tylko jeszcze ostatnie pytanie dotyczące tego seta ogólnego tak zwanego, głośna sprawa Pegasusa. Pojawiły się takie informacje, że NIK miał być zaatakowany przez Pegasusa. Była też konferencja zwołana. No i okazuje się, że na razie ani Citizen Lab nie potwierdza tego, ani te dotychczasowe ustalenia, że które by stwierdzały, że jest atak na Pegasusa. Najpierw było takie głośne boom, potem się okazało, że jest trochę klap. Czy do pana zgłaszali się kontrolerzy i mówili, że ktoś im hakuje telefony, że była taka sytuacja gdzieś u pana w otoczeniu, w delegaturze, wśród pracowników?
Panie redaktorze, tutaj w tym zakresie to mam taką samą wiedzę jak pan. Czyli opieram
czyli
się,
nikt się
na tych doniesieniach medialnych. Powiem tak, do mnie się nikt nigdy nie zgłosił w tej sprawie.
A pan sobie telefon sprawdzał?
Ja uważam, że nie mam nic do ukrycia, w związku z tym nie obawiam się tego, że...
Niech sobie hakują,
tak? Niech sobie hakują, ale z drugiej strony to też trzeba mieć świadomość tego, że my nie prowadzimy pracy operacyjnej, nie prowadzimy pracy tajnej.
Nie jesteście CBA, co niekiedy
nie jesteśmy
może...
CBA, nie jesteśmy instytucją, która robi jakieś rzeczy, które są obarczone, czy które są objęte tajemnicą. Nasze kontrole w zdecydowanej większości, czy w 99%, są kontrolami jawnymi. Instytucje, których kontrolujemy, mają dostęp do pełnej dokumentacji i w tym zakresie jest pełna transparentność. Także
właściwie NIK to jest głównie taka instytucja, ale na dokumentach bazuje, prawda? Wchodzicie i w dużej mierze...
Tak, i każda instytucja, którą kontrolujemy, ma też dostęp do naszych dokumentów w zakresie tej kontroli.
Dobrze,
w każdym zakresie. W związku z tym to też tak patrzę z punktu widzenia racjonalności, po co. Mhm.
Czyli jakby prawdopodobieństwo tego założenia jest w przypadku waszej pracy małe.
Z punktu widzenia tej naszej pracy w kontrolerskiej, tak. Aczkolwiek jeszcze jest jedna rzecz, którą wszyscy doświadczamy. Ja się nawet z punktu, już nie jako pracownik NIK-u, tylko jako obywatel naszego kraju, stwierdzam, że jakiś problem mamy, bo wszyscy, bo powszechnie już to się używa, że to nie jest rozmowa na telefon, tak? I wszyscy mają świadomość tego, że coś się dzieje. Tak to wygląda niestety.
Panie dyrektorze, to w takim razie o tym, czym zajmuje się w tej chwili poznański oddział NIK-u. Pan powiedział, że jest od miesiąca, czyli jakaś wizja chyba towarzyszy panu wraz z przyjściem do delegatury. No i są konkretne rzeczy, które są już w tej chwili realizowane. Ja na tak pierwszy rzut oka kojarzę wejście do gabinetu prezydenta Kalisza, kontrolę w gabinecie. Chodzi o wydatki na ten gabinet, na te cele reprezentacyjne. Zgłaszała do NIK-u posłanka Lewicy, bo właśnie można do NIK-u zgłosić też nieprawidłowości do ewentualnej kontroli. Posłanka Lewicy Karolina Pawliczak, która mówiła, że ten gabinet jest stanowczo zbyt drogi. I wy jesteście tam w tej chwili.
Tak, jesteśmy. Ta kontrola praktycznie jest na ukończeniu. Obecnie urząd, czyli samorząd, zgłosił zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego. Jak te zastrzeżenia zostaną rozstrzygnięte, podejrzewam, że w ciągu najbliższego miesiąca to wystąpienie pokontrolne będzie już prawomocne i z pewnością wszyscy się dowiedzą, jakie są zainteresowani, jakie są wyniki. No, ale jest to objęte tajemnicą kontrolerską, także nie mogę o tym mówić, ale kontrola się kończy. I rzeczywiście ma pan rację, każdy się może do nas zgłosić z informacją, którą według niego jest istotna i powinna być wzięta pod uwagę w naszej pracy. I ja zachęcam do państwa do kontaktu z nami w różny sposób. Zawsze można przyjść do delegatury, jak i też napisać pismo, maila, zadzwonić. Zapraszam.
Jaki to jest zakres tak naprawdę, który można zgłaszać, bo to jest istotne. Co tak, no bo nie przyjdziemy z powodu psiej kupki przed blokiem i na spółdzielni mieszkaniową nie zrobimy w tym
tego
momencie.
Nie wiem, czyli zakres działalności NIK-u jest bardzo szeroki. Ogólnie rzecz związany z wydatkowaniem środków publicznych, szeroko rozumianych środków publicznych. Kontrolujemy wszystkie instytucje, które tymi środkami publicznymi zarządzają. Od instytucji rządowych, poprzez samorządy, poprzez spółki zarówno państwowe, jak i spółki komunalne. Przy tym, co pan powiedział, a po zasadności zakupu tego wyposażenia, to my celowości to nie możemy kontrolować w przypadku samorządów, ale gospodarność i legalność oraz rzetelność tego zakupu możemy skontrolować.
Miałem myśli cenę, czyli pan mnie tutaj prostuje i dobrze, bo to kontrolerów precyzja w tym momencie jest ważna.
Tak, a ja uważam, że nasze kontrole w samorządach są bardzo, bardzo istotne, bo musimy mieć świadomość tego, że samorządy to jest ogromna część naszych środków publicznych wydatkowanych.
To inne kontrole, jakie w tej chwili przeprowadzacie.
W tym roku może wyjaśnimy państwu, że praca NIK-u opiera się na dwóch filarach. Jedno to są kontrole planowe, uchwalane i zatwierdzane przez kolegium NIK-u i zatwierdzane później przez prezesa. a drugi kontrole doraźne.
I te doraźne to są te właśnie na taką...
Tak, które trzeba zrobić szybko, żeby zabezpieczyć na przykład wydatkowanie tych środków publicznych, żeby nie dochodziło do dalszych nieprawidłowości. A te planowe są takimi kontrolami szerszymi, które mają pokazywać funkcjonowanie państwa w pewnych aspektach. Delegatura w Poznaniu w tym roku robi 3 kontrole plenowe. Jedna bardzo ciekawa z punktu widzenia, to myślę, że nas wszystkich, jak i państwa, tu mówię o mediach, dotyczy udostępniania informacji publicznej przez samorządy. Chcemy się temu przyjrzeć, zobaczyć, jak to wygląda, czy rzeczywiście ta ustawa, która według mnie jest potrzebna, tak? Czy ona działa w samorządach, czy myślę, że wyniki tej kontroli będą interesujące. Druga dotyczy nauczania dzieci z wadami słuchu, szeroko rozumianymi. Też istotna, bo ja uważam, że powinniśmy wchodzić w takie tematy, które dotyczą może małych grup osób, ale to są rzeczywiście dla tych ludzi bardzo ważne problemy. I trzecia kontrola dotyczy utrzymania dróg, które zostały wbudowane w ramach tak zwanego programu schetynówek. On funkcjonuje od 2014 roku.
Czyli drogi lokalne.
Tak, drogi lokalne. No to będzie bardzo ważny temat, bo wszyscy wiemy, że autostrady buduje się albo są zbudowane, a stan naszych dróg lokalnych jest co najmniej wątpliwy.
Ja to tak naprawdę bym nikt zachęcał, żeby do autostrady wielkopolskiej zajrzeć i wreszcie te tajne dokumenty z umowy z Kulczykówką sprawdzić. No, to tak na marginesie. To może potraktować to jako takie zgłoszenie moje.
Potraktujemy to jako zgłoszenie.
Jeżeli chodzi o te zadania, które były planowane, to jest też skutek jakichś obserwacji tego, że gdzieś nieprawidłowości występują, czy tak po prostu na zasadzie losowej sprawdzimy tę sferę, tamtą sferę?
Nie, wszystko jest robione w ramach analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. To jest jeszcze, procedura jest dłuższa, planowanie pracy w NIK-u to jest około 9 miesięcy. Przechodzi to przez różne szczeble. I te kontrole, one może określić to w ten sposób. O kontrolach NIK-u państwo słyszą o tych tylko najistotniejszych, tych najbardziej medialnych.
I tak? Najczęściej, kiedy są raporty po prostu.
Tak, o dużych środkach. Ale ja uważam, że te kontrole, które robimy, które dotyczą wąskich tematów, ale bardzo istotnych z punktu widzenia funkcjonowania niektórych grup, niektórych ludzi, niektórych...
Właśnie to nauczanie dzieci niedosłyszących.
One notabene są trudnymi kontrolami, ale przynoszą najszybsze efekty, tak? I na tym nam wszystkim zależy.
Panie dyrektorze, to jeszcze jedna konkretna sprawa. Z tych kontroli, które się do tej pory działy, sąd apelacyjny, jego budowa, która się 5. rok ciągnie.
Tak, i tutaj w tym zakresie prowadzimy kontrolę. Ona się prawdopodobnie skończy pod koniec lutego. Myślę, że to będzie kontrola. Wyniki tej kontroli będą interesujące dla państwa.
Ciekawe. Wzbudził pan moje zainteresowanie. W jakim kierunku? To pytanie już zadałem. Chciałby pan, żeby poszedł oddział, delegatura w Poznaniu? Bo pewnie, tam sam pan powiedział, potencjał gospodarczy. Ja rozumiem, że to miałoby być to, czym mielibyście się głównie zajmować?
Powiem tak, ja mam pomysł na tą delegaturę. Uważam, że my, co pokazała pandemia, stoimy przed skokiem cywilizacyjnym, który nazywa się cyfryzacja, szeroko rozumiane.
Niedawno raport NIK-u skrytykował mocno nauczanie zdalne. To też cyfryzacja.
To też cyfryzacja, tylko że pandemia oraz te kontrole, które my zrobiliśmy w ramach dotyczące funkcjonowania w okresie pandemii, wskazała, że pomimo tego, że na cyfryzację państwa, samorządów, naprawdę wydawane są ogromne pieniądze, nie do końca to działa. I przyznam się, że ja chciałbym delegaturę skierować w tym zakresie, bo to jest proces, który dopiero tak naprawdę się zaczyna i jest przed nami, tak? Musimy wejść na ten wyższy szczebel. A druga rzecz, która przyznam się, że dotyczy też tego moich doświadczeń z Pomorza Zachodniego, ale także wielkopolskim. Ponieważ ze zdziwieniem zobaczyłem, że wyniki zdawalności egzaminów w szkołach są podobne jak na Pomorzu Zachodnim, czyli są takie sobie. Tak? I przyznam się, że ja bym chciał też skierować delegaturę, żeby stwierdzić, czy przynajmniej spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje.
Proszę państwa, w takim razie spodziewajcie się w szkołach w Poznaniu, w Wielkopolsce niespodziewanej kontroli. Tak, spodziewajcie się niespodziewanej kontroli. Taka jest sentencja. I tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Marcin Stefaniak, dyrektor oddziału NIK-u Wielkopolskiego Poznańskiego.
Pełniący obowiązki dyrektora oddziału delegatury NIK-u.
Delegatury, dobrze. Ja już chciałbym panu wszystko awansować.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia, wszystkiego dobrego. Kluczowy temat.